Szanowni Państwo, naszym gościem jest pani profesor Urszula Dudziak. Kłaniam się nisko. Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Pani profesor jest kierownikiem Katedry Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Telefonuję z racji tego, że pani profesor wczoraj miała miejsce piąta międzynarodowa konferencja z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia pod hasłem W trosce o zdrowie i życie człowieka. Wiem, że organizował tę konferencję Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL wraz z Katedrą Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny. Konferencja była skierowana do pracowników służby zdrowia, nauczycieli, studentów, jak i też dla zainteresowanych. Jak pani ocenia takie wydarzenie, taką kolejną inicjatywę, bo to już piąty raz, w kontekście tej świadomości w naszym narodzie, tej troski o życie, troski o to życie, które jest święte, które nam Pan Bóg podarował, no a które my też musimy we właściwy sposób przeżywać i pozwolić też innym, tak, uświadamiać sobie, jak wielką wartością jest życie i godność człowieka.
W moim przypadku zrozumienie potrzeby troski o życie i eksponowania wartości życia zrodziło się już bardzo wcześnie, ponieważ w 1982 roku prowadziłam badania psychologiczne wśród kobiet po przerwaniu ciąży, pisząc pracę Cechy osobowości kobiet przerywających ciążę. Widziałam dramat tychże kobiet, widziałam ich problemy, ich nieuporządkowanie w postawach wobec macierzyństwa, a także wobec planowania rodziny. Wiele osób nie znało metod planowania rodziny, nie umiało planować i przyjąć z miłością poczętego dziecka. A przecież dziecko poczęte najbardziej potrzebuje właśnie miłości rodziców. I tenże problem braku uporządkowania w zakresie planowania rodziny, niejednokrotnie braku odpowiedzialnego rodzicielstwa, ogromnie też leżał na sercu kardynałowi Karolowi Wojtyle, który już od 1954 roku, kiedy stał się profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nauczał, że do człowieka nie można się odnieść inaczej jak poprzez miłość, że jest to właściwa postawa człowieka do człowieka, osoby do osoby. Wtedy też powstała książka Miłość i Odpowiedzialność na podstawie tych wykładów, które on wygłaszał u nas, na KUL-u, na drugim piętrze, w sali 208. Do dziś jest tabliczka na drzwiach tejże sali, że właśnie w tej sali nauczał. A kiedy był papieżem w fundamentalnej dla obrońców życia encyklice Evangelium Vitae, w 85. numerze zachęcał do corocznych obchodów Dnia Świętości Życia. Te obchody miałyby na celu i mają do dzisiaj rzeczywiście uwrażliwianie serc, sumień ludzi, umysłów ludzi na wartość, na godność, na świętość ludzkiego życia. Wartość, której nie mierzy się w godzinach czy dniach życia, nie mierzy się w centymetrach. Po prostu człowiek jest człowiekiem bez względu na to, czy dopiero poczęty i może wielkości małej kropeczki, czy już starszy, schorowany, odchodzący z tego świata i potrzebujący ciepła, kochającej dłoni osób bliskich, osób, które potrafią odnieść się do niego z miłością. Świętowanie Dnia Świętości Życia każdego roku może być więc takim uwrażliwieniem ludzkich serc na tę godność, na tę wartość, na tę świętość życia i na potrzebę miłości, którą odczuwa każdy człowiek i obowiązek, Benedykt XVI mówił, powinność miłości, którą należy oddać drugiemu spotkanemu na swojej drodze człowiekowi. Wczorajsza konferencja też była okazją do wyrażenia posłuszeństwa Janowi Pawłowi II, wyrażenia tego, że nie tylko słuchamy jego słów, ale chcemy je realizować. I z tej racji wraz ze studentami piąty już raz organizowałam taką właśnie konferencję, aby też poszerzyć wiedzę na temat życia ludzkiego, na temat potrzeby o troski, o zdrowie i życie. Cieszę się, że na tej konferencji były wielkie postacie, tak jak pan profesor Chazan, ginekolog-położnik, tak jak znany środowisku Radia Maryja doktor inżynier Antoni Zięba, który nieustannie, gdzie tylko może, zachęca, aby takie dni organizować i śpieszy ze swoją ogromną pomocą. Bądź to przez obecność, tak jak mieliśmy szczęście tego wczoraj doświadczyć, i przez umacniające słowo świadectwa, tak jak i poprzez rozmaite materiały, które wraz ze swoimi współpracownikami Ruchu Obrony Życia Człowieka organizuje, przygotowuje i przesyła. To dzięki niemu możliwe są różne wystawy, to dzięki niemu możliwe jest oglądanie filmów, czytanie lektur poświęconych tej tematyce, a więc poszerzanie także własnej wiedzy, a jednocześnie poprzez przykład, jaki nam daje podejmowanie modlitwy w intencji obrony życia człowieka, w intencji małżeństw, rodzin i tych ludzi, którzy szczególnie naszej miłości i naszej troski potrzebują.
Panie profesor, tak, jeżeli mogę, na pewno w tej świadomości wartości życia, obrony życia posunęliśmy się jako społeczeństwo przez te wiele lat, pani wspomniała doktora inżyniera Antoniego Ziębę, który, ja też wielokrotnie mówił, że te 30 lat sprawiło, że zupełnie inaczej podchodzimy do życia, do tego poczętego pod sercem matki. Ale pani mówi dramaty, problemy, te postawy, właściwe postawy, za które też jesteśmy odpowiedzialni. I teraz, czy pomaga w tym demokracja, wolność, bo wiemy, że próbuje się także ustanawiać, czy tak ustawiać prawodawstwo, tak, no aby jednak móc w majestacie prawa, wiemy, że nie jeden parlament już w świecie, w Europie to uczynił, żeby w świetle prawa móc targnąć się na niewinne życie dziecka, które obronić się samo nie może, dając niejako takie łatwe rozwiązanie, tak, w imię wolności, że można jednak zabić dziecko. Jak pani patrzy na ten problem, bo różnego rodzaju ruchy też, tak, chociażby feministyczne, są pełne różnego rodzaju słów, haseł, no ale chyba też nikt nie wprost nie potrafi powiedzieć, że jesteśmy za zabijaniem, tylko za jakąś zasłoną innych słów, właśnie aborcja czy wolność, demokracja, prawo wyboru.
Rzeczywiście kształtowanie postaw nie powinno ograniczać się tylko do przekazywania informacji, ale także oddziaływania na ludzkie przeżycia, właśnie na wrażliwość ludzkich serc i wrażliwość sumień i formowanie właściwych, prawidłowych, idących za tą wiedzą działań. Moje doświadczenie życiowe, ponieważ jestem mamą bliźniaków, jest następujące. Kiedy moje bliźniaki wiele lat temu miały 2,5 roczku, pokazałam im model dziecka, plastikowy model dziecka 10-tygodniowego od poczęcia. I nawet nie zadałam pytania kto, ale żeby jeszcze bardziej im utrudnić, sformułowałam je, co to jest, w ten właśnie sposób, co to jest. A twarzyczki moich dzieci rozpromienił ogromny uśmiech i jednogłośnie odpowiedziały: dzidziuś. I wtedy z zadumaniem, patrząc na te uśmiechające się dzieci i dające prawidłową odpowiedź, 2,5-letnie dzieci, zastanawiałam się, bo były to lata, końcówka lat 80., początek 90., jak to się dzieje, że malutkie dziecko potrafi odpowiedzieć prawidłowo, potrafi zająć właściwą postawę, a politycy w tym samym czasie debatują, czy ten poczęty człowiek ma żyć, czy ma nie żyć. Wielki etyk KUL-u, ksiądz profesor Tadeusz Styczeń, napisał kiedyś gdzieś książkę Nienarodzony miarą demokracji. Powiedziałabym, że postawa wobec człowieka, drugiego człowieka, postawa wobec dziecka poczętego, to jest miara demokracji, a nawet więcej, miara naszego człowieczeństwa. To, jak odnosimy się do kogoś słabszego, mniejszego od nas, do kogoś, kto potrzebuje pomocy, ochrony, troski, miłości, to jest świadectwo, jakimi jesteśmy ludźmi. Bo rzeczywiście być człowiekiem to znaczy kochać i nie godzi się nastawać na ludzkie życie bez względu na to, w jakiej ono byłoby postaci i formie. Nie godzi się planować ataków na dziecko poczęte poprzez aborcję, poprzez środki wczesnoporonne. Nie godzi się próbować, usiłować, eliminować ludzi starszych z życia poprzez eutanazję. Właściwą postawą jest postawa miłości. Natomiast faktycznie trzeba nam to powtarzać nieustannie. Trzeba nam szerzyć tę wiedzę, trzeba świadczyć własnymi postawami, trzeba też formowania prawidłowych ustaw, ponieważ prawodawstwo, jak donoszą badania, może mieć charakter albo wychowawczy, albo deprawacyjny. Świadczą o tym badania wielkiego socjologa rodziny, pana profesora Franciszka Adamskiego, który tysiące osób przebadał wtedy, kiedy dopuszczalna była ustawa z 27 kwietnia 1956 roku, w imię której w majestacie prawa można było eliminować z życia dzieci poczęte, uzasadniając taką postawę, czy to względami materialnymi, czy lekarskimi, czy prawnymi. I wtedy, kiedy zadawał pytania ludziom, od kiedy dziecko poczęte jest człowiekiem, od kiedy jesteśmy ludźmi, ponieważ w majestacie prawa usuwanie ciąży było całkiem legalne do 12 tygodnia ciąży, także właśnie z tak zwanych przyczyn społecznych, okazało się, że znaczna część badanych odpowiada, iż człowiek staje się człowiekiem dopiero po 12 tygodniu ciąży. A więc tego typu ustawa w mentalności ludzkiej sprawiała, że pewnego rodzaju usprawiedliwiała konkretne działania, a jednocześnie tworzyła fałszywe przekonanie, że dopiero od któregoś tam tygodnia ciąży człowiek staje się człowiekiem. Natomiast kiedy nastąpiła zmiana ustawy i od stycznia 1993 roku przynajmniej te społeczne powody zabijania dzieci poczętych zostały wyeliminowane, już zaczęto odnotowywać poprawę postaw dotyczących ochrony życia ludzkiego. Zwiększyła się bowiem liczba młodzieży, która, moje badania to potwierdzają, która chce chronić życie dziecka poczętego i która spostrzega, że człowiekiem jest się od początku zaistnienia swego, także od początku zapłodnienia komórki jajowej plemnikiem ludzkim. Przecież nie poczyna się jakaś roślina, nie poczyna się jakieś zwierzę, ale poczyna się człowiek, konkretna dziewczynka bądź konkretny chłopiec, który będzie rósł, wzrastał, który będzie się rozwijał i którego trzeba kochać, aby umożliwić mu właściwe warunki tego rozwoju. Matka Teresa z Kalkuty mówiła, jeżeli pozwolimy na to, żeby matka zabijała swoje własne dziecko, to któż uchroni mnie i ciebie przed wzajemnym zabijaniem się, przed zabiciem siebie nawzajem? A przecież łono matki powinno być najbezpieczniejszym miejscem dla dziecka. Dziecko też trzeba widzieć jako owoc miłości, jako dar Boga, nie jako jakiś element uboczny, tak jak niektórzy chcą widzieć w strasznych definicjach dziecka, że dziecko to element uboczny fizjologicznej więzi dwojga. nie godzi się traktować człowieka przedmiotowo, nie godzi się go reifikować, czyli urzeczawiać. Człowiek jest człowiekiem, człowiek jest osobą, a osoba, wartość osoby jest zdecydowanie większa aniżeli wartość rzeczy. Nasze człowieczeństwo sprawdza się po tym, jak odnosimy się do drugiego człowieka. Czy rzeczywiście jest to miłość, czy rzeczywiście jakaś manipulacja spowodowana, podyktowana naszą wygodą, naszym egoizmem, naszą niedojrzałością, naszym niezrozumieniem tego, jak powinny wyglądać prawdziwie ludzkie odniesienia.
Pani profesor, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten dzień i to, co pani profesor mówi, jakby kładzie nam na serce, wspomniała pani posłuszeństwo Janowi Pawłowi II, ale myślimy też i Panu Bogu, który jest dawcą życia, pomoże nam w tej takiej determinacji, tak, żeby jeszcze z większą troską podchodzić do życia człowieka, starać się pomagać, widzieć, tak, gdzie może być to zagrożenie pozbawienia tego nienarodzonego dziecka życia, ale później też i w życiu społecznym naszym ta nieustanna troska o tego małego, czy małego człowieka, tak, który się kształtuje, za którego są w pierwszym rzędzie odpowiedzialni rodzice, później rodzeństwo, dziadkowie, sąsiedzi, krewni, ale też i my jako społeczeństwo, bo tak jak pani powiedziała, no, miarą życia, miarą demokracji, tak, i prawdziwej odpowiedzialności jest troska o tego najbardziej bezbronnego człowieka.
Ja chcę tu z całą mocą podkreślić, że naprawdę każdy ma coś istotnego do zrobienia. Jeżeli jest specjalistą, tak jak to pokazała wczorajsza konferencja, to zarówno psycholog, nauczyciel, pedagog, jak i lekarz, jak i właśnie polityk czy dziennikarz ma wiele do powiedzenia i powinien mówić i powinien uwrażliwiać na sprawę świętości życia ludzkiego, ale także niezależnie od swojego wykształcenia wszystkie dzieci są nasze. Jako ojcowie, jako matki, jako dziadkowie, jako babcie, jako po prostu ludzie powinniśmy szanować godność życia ludzkiego i powinniśmy dawać świadectwo tej prawdy, że życia będziemy zawsze chronić i będziemy odnosić się z jedynie właściwą postawą do drugiego człowieka, a jest nią postawa miłości.
Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za ten komentarz do ważnego dnia, dnia świętości życia. Bóg zapłać.
Dziękuję również, Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, naszym gościem była pani profesor Urszula Dudziak, kierownik Katedry Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny. Przypomnę, że wczoraj na KULU miała miejsce 5. Międzynarodowa Konferencja z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia pod hasłem W trosce o zdrowie i życie człowieka.